poseł PiS i była wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko z numerem 2 na liście Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchacze RDN Małopolska.
Zastrzyk gotówki dla SOR-ów ogłosiła minister zdrowia. To 1,5 miliarda złotych na szpitalne oddziały ratunkowe w całej Polsce. Pani poseł, czy coś z tej puli dostanie się szpitalom w regionie i na co konkretnie te pieniądze mają zostać przeznaczone?
No, ku mojemu ogromnemu zadowoleniu właśnie gro tych środków trafi do szpitali naszego regionu, bo Szpital Brzeski dostanie ponad 12 600 000, Szpital Bocheński ponad 10 milionów, no i oczywiście Szpital Tarnowski Świętego Łukasza ponad 14 milionów. Wiemy, że oddziały ratunkowe odgrywają bardzo ważną rolę w tym łańcuchu złotej godziny. Sprawność działania pracowników, lekarzy, pielęgniarek, ale też sprzęt, który mają do dyspozycji, warunki pracy, bardzo często decydują o tym, czy pacjent, który trafia tam w stanie zagrożenia życia, czy przeżyje, czy nie i jakie będą skutki tych różnych tragicznych wydarzeń.
A wiadomo, że pacjenci często spędzają na SOR-ach długie godziny. Czy modernizacja SOR-ów oznacza szybszy dostęp do tej pomocy medycznej?
Wiele tych środków będzie przeznaczonych między innymi na sprzęt, który będzie służył do szybkiej diagnostyki. Tak jak szpital chociażby Bocheński czy Tarnowski przeznaczy dużą część tych środków na zakup aparatury diagnostycznej, czyli analityki medycznej. Tutaj pracownie diagnostyczne będą znacznie doposażone. W przypadku Szpitala Bocheńskiego będzie jak gdyby skoncentrowana cała diagnostyka w jednym miejscu, bo w tej chwili na przykład nawet funkcjonuje poza szpitalem, w różnych miejscach Bochni i to powoduje, że na te wyniki pacjent musi czekać. Dlatego też jest niezwykle ważne, żeby była dobrze wyposażona ta część diagnostyczna, żeby można było szybko postawić diagnozę, szybko mieć badania, wyniki badań i rozpocząć natychmiast intensywną terapię. Sprzęt, który będzie kupowany w ramach tych środków, to są między innymi aparaty do znieczulenia, respiratory, aparaty USG, czyli też te urządzenia, które są niezbędne w prowadzeniu terapii.
A co zmieni się w Brzesku? Dobrze pani zna problemy i potrzeby tego szpitala, bo wiele lat kierowała pani tą placówką.
Tak, rzeczywiście za tą kwotę ponad 12 600 000 złotych zostanie wyremontowany oddział ratunkowy, przebudowane pomieszczenia, tak żeby rzeczywiście te poszczególne strefy, w których udziela się świadczeń, były w taki sposób bardzo ergonomiczny zorganizowane. Z drugiej strony też będzie doposażony sprzęt. Też, tak jak powiedziałam, aparaty do znieczulenia, aparaty USG, aparaty do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej. To wszystko spowoduje, że miejmy nadzieję, że pacjenci oby nie trafiali na te oddziały ratunkowe, ale jeżeli trafią, to znacznie to przyspieszy proces diagnostyczny i terapeutyczny. Ja jeszcze jedno chcę podkreślić, że to są kolejne środki, które trafiają z budżetu państwa do szpitali. Nie tak dawno przecież informowaliśmy, że 1,5 miliona złotych do szpitala w Brzesku, w Bochni trafiło też na inną infrastrukturę. W przypadku Bochni było to dofinansowanie budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Także rząd wspiera samorządy, wspiera szpitale. Oprócz tych środków, które przeznaczamy na świadczenia zdrowotne, również rząd przeznacza środki na modernizację infrastruktury.
W kampanii wyborczej wszystkie ugrupowania polityczne mają zwykle recepty na uzdrowienie służby zdrowia. Podsumujmy, co PiS zmienił w ochronie zdrowia w ostatniej kadencji.
No ja myślę, kontynuując ten temat, że przede wszystkim zmieniły się nasze szpitale. To każdy z nas może stwierdzić, kto był w szpitalu. Zupełnie inaczej są wyposażone, inne warunki pobytu pacjenta. Często to są warunki takie jak w hotelach, sale dwuosobowe czy nawet jednoosobowe z łazienkami. Nowoczesna aparatura trafiła do wielu szpitali. W naszym regionie też możemy to obserwować, ale też pamiętajmy o tym, że przede wszystkim jakość, dostępność to jest kadra i to jest to, z czym my się borykamy i to powoduje, że niestety pacjenci muszą czekać na niektóre świadczenia, ponieważ brakuje nam lekarzy, brakuje nam jeszcze wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek, ale w tym zakresie też zrobiliśmy dużo, bo przede wszystkim podwyższenie wynagrodzeń o ponad 100% w niektórych grupach zawodowych spowodowało, że ci ludzie nie uciekają za granicę, nie szukają lepszego zarobku, a z drugiej strony zwiększyliśmy ilość wydziałów lekarskich, wydziałów pielęgniarskich, gdzie za parę lat powinna młoda kadra trafić do systemu i poprawić sytuację.
No właśnie, o to chciałam panią zapytać, czy te kierunki lekarskie uruchamiane chociażby w Tarnowie czy w Nowym Sączu to dobry prognostyk na przyszłość? Właśnie jak długo trzeba poczekać, żeby te wieloletnie kolejki do specjalistów się skróciły?
No oczywiście to, czy te kolejki się skrócą, to jest oczywiście kwestia dostępności do świadczeń, czyli warunkuje to ilość lekarzy i pielęgniarek, ale też sprawna organizacja pracy, bo w niektórych szpitalach widzimy, że te kolejki się znacznie skróciły. Ja chcę podkreślić jedno, że w tej chwili zniesiono w wielu przypadkach limitowanie świadczeń. O tym się mówi, że fundusz nie płaci za wszystkie świadczenia. Generalnie w większości świadczeń zdrowotnych nie ma limitów, bo oddziały szpitalne, szpitali sieciowych nie są limitowane, poradnie specjalistyczne, szczególnie dla dzieci, młodzieży, ale też te, które najczęściej są oblegane, nie są limitowane. Również na przykład takie świadczenia jak operacje zaćmy, endoprotezy, wszystko, to są świadczenia płacone po wykonaniu. Natomiast brak, to, że są kolejki, to w dużej mierze to, co powiedziałam, warunkuje brak lekarzy. Dlatego też taki wydział, który powstanie, mam nadzieję, niebawem tutaj w Tarnowie, spowoduje, że ci studenci, którzy rozpoczną tutaj pracę, no jest duża nadzieja, że oni zostaną tutaj, u nas, w Okręgu Tarnowskim, czyli będą pracowali w Szpitalu Świętego Łukasza, Szczeklika, bo tutaj będą mieć zajęcia kliniczne, czy też później uzupełnią kadrę brakującą w Brzesku, w Bochni, w Mielcu, czy w Dąbrowie Tarnowskiej. Także to są bardzo dobre rozwiązania.
Czyli ci lekarze wykształceni w Nowym Sączu czy w Tarnowie nie będą mieć gorszych umiejętności niż ci wykształceni w Warszawie czy w Krakowie?
Ja oczywiście jestem za tym, żeby jakość kształcenia została zachowana, ale jestem też spokojna, dlatego że pracując w Ministerstwie Zdrowia nadzorowałam proces kształcenia między innymi lekarzy i wiem, że ten proces jest wystandaryzowany, czyli musi uczelnia spełnić poziom, który jest określony w dokumentach i również musi zatrudniać odpowiednią ilość pracowników naukowych, musi zapewnić odpowiednie placówki kliniczne do odbywania stażu i musi być też odpowiednia ilość godzin i tych dydaktycznych, i klinicznych, żeby spełnić te wymogi. Nie można nawet zakładać, że będą gorzej wykształceni, ponieważ tak jak mówię, standard kształcenia lekarzy jest taki sam w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. A jeszcze jedno, w ostatnim czasie już do systemu trafiają lekarze, którzy ukończyli uczelnie niedawno uruchomione, na przykład właśnie Uniwersytet Rzeszowski, bo tam Wydział Lekarski niedawno powstał, czy na przykład Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie, również od niedawna kształci. I co się okazuje, że lekarze, którzy kończą studia na tych uczelniach, bardzo dobrze zdają lekarskie egzaminy końcowe, także to świadczy o tym, że poziom kształcenia jest porównywalny jak w innych uczelniach.
Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 roku życia i dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To już działa? Sprawnie funkcjonuje?
Tak, od 1 września, zresztą to jest jeden z punktów programowych Prawa i Sprawiedliwości, który zaprezentowaliśmy już w maju. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym i w maju była zapowiedź. Od 1 września już działa. Jest ponad 16 milionów Polaków może korzystać z darmowych leków. To są dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz dorośli powyżej 65 roku życia. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, to jest ponad 2800 różnego rodzaju specyfiku medykamentów. W przypadku dorosłych jest to ponad 3800 preparatów lekowych. Bardzo duże wsparcie dla seniorów. To też świadczy o tym, że jeżeli zapowiadamy w programie wyborczym, że będziemy realizować konkretne założenia, to je realizujemy i właśnie już w tej chwili ten program już działa.
To a propos zapowiedzi, za kilka dni konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości kolejna. Będą kolejne zapowiedzi? Co usłyszą wyborcy?
No nie chciałabym zdradzać szczegółów, dlatego że na konwencji zostanie zakomunikowane społeczeństwu polskiemu to, co chcielibyśmy realizować w następnej kadencji. No i myślę, że nie tylko w następnej, ale jeszcze kolejnej, dlatego że te zmiany, które zapoczątkowane zostały w 2015 roku, wymagają jeszcze sporo czasu, żeby je ustabilizować i też wprowadzić nowe rozwiązania takie prospołeczne, prorodzinne. Wiemy, że już część tych zapowiedzi, która była sygnalizowana w maju, już jest zrealizowana, bo przypomnę też, oprócz tych leków, o których rozmawialiśmy, to podwyższenie kwoty 500+ do 800+, też już odpowiednie akty prawne zostały przygotowane i od 1 stycznia 2024 roku dzieci, młodzież otrzymają to wsparcie w wysokości 800+. Mówiliśmy o przyjaznych osiedlach, osiedlach duża część naszego społeczeństwa mieszka w miastach, w blokach, w blokowiskach, gdzie naprawdę komunikacja jest mocno zakłócona. Również ten otoczenie tych bloków jest nie do końca przyjazne dla rodzin, dla seniorów. Tutaj konkretne zmiany zapowiadamy i też mówimy o tym, jak będziemy to realizować. Także sporo tych bezpłatne autostrady zapowiedziane, ale też te, które są prywatne, też będziemy tutaj, pan minister Andrzej Adamczyk rozmawia z operatorami tych płatnych autostrad i też będziemy wprowadzać. Także to są te konkrety, które przedstawiliśmy, które już pokazaliśmy, że zrealizujemy, a zapewne pojawią się też nowe. Najważniejsze jest to, że chcemy wspierać polskie społeczeństwo, chcemy kontynuować tą dobrą zmianę i pokazać, że jesteśmy wiarygodni, bo to, co mówiliśmy w 2015 roku, 2019 roku realizujemy i kolejne zapowiedzi też będziemy realizować, w przeciwieństwie do opozycji, która zapowiada różne fajerwerki, a nie ma sposobu, nie pokazuje sposobu ich rozwiązania.
Pani poseł, Zjednoczona Prawica idzie z hasłem bezpieczna przyszłość Polaków. Czy to bezpieczeństwo jest dzisiaj zagrożone w Polsce?
No i to jest wielka troska, myślę, i władz Rzeczypospolitej Polskiej, nas jako formacji, która w tej chwili sprawuje rząd i będzie pewnie po 15 października też go sprawowała. Widzimy, co się dzieje na wschodzie, za naszą wschodnią granicą. Z drugiej strony, no, otwarta wojna, otwarty konflikt wojenny, nieprzewidywalny Putin, który zagraża nie tylko Ukrainie, Białorusi, ale też nam. A z drugiej strony mamy napór nielegalnych migrantów od południa Europy i Unia Europejska nie potrafi sobie z tym tematem w ogóle poradzić. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób ochronić Europę przed tym takim nielegalnym przypływem tych migrantów. Dlatego też ogromne wyzwania przed nami i Prawo i Sprawiedliwość jako hasło wyborcze przedstawia bezpieczna przyszłość Polaków, czyli sygnalizujemy Polkom i Polakom, że naszym nadrzędnym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa. Ta podstawowa potrzeba, jaką jest bezpieczeństwo, jest u nas pokazywana jako najistotniejsza. Pokazaliśmy, że potrafimy bronić wschodniej granicy, chociaż opozycja kłada nam kłody pod nogi i do tej pory zresztą wiele takich sytuacji, gdzie no nie wspiera opozycja naszych działań, jeżeli chodzi o obronę wschodniej granicy. A z drugiej strony też będziemy podejmować działania, żeby ci imigranci, którzy w sposób nielegalny przedostali się do Europy, żeby nie napływali do Polski, bo oni zakłócają bezpieczeństwo.
A propos
Polaków.
Tych działań opozycji, czego możemy się spodziewać, pani poseł, w kolejnych dniach kampanii? Politycy, widać, sięgają po coraz cięższą artylerię. Niektórzy politycy uważają, że film Agnieszki Holland, Zielona Granica, jest właśnie częścią kampanii wyborczej opozycji, a premier Mateusz Morawiecki mówi, że ta produkcja jest przygotowaniem do demontażu muru tej zapory na granicy. Czy to grozi?
No ja z wielką przykrością i ze smutkiem przyjęłam informację o tym filmie, chociaż go nie oglądałam, ale pewne fragmenty jego mogłam obserwować i naprawdę jest mi bardzo przykro i z drugiej strony trochę wstyd, że Polacy potrafią swój kraj w taki sposób negatywny przedstawiać. Przecież doskonale wiemy, że Straż Graniczna, wszyscy, którzy bronią, żołnierze, którzy bronią naszych granic, to są ludzie, którzy z ogromnym poświęceniem, to są bohaterzy, bronią naszych granicy po to, żebyśmy mogli spać spokojnie. Przedstawienie też mieszkańców Polski Wschodniej w taki sposób, no jako społeczeństwa nieczułego, zdegenerowanego, to jest po prostu oplucie własnej ojczyzny i no po prostu jestem zażenowana, zdziwiona, jest mi przykro i smutno, że w Polsce są tacy obywatele, którzy potrafią w taki sposób przedstawiać Polskę na arenie międzynarodowej, bo pamiętajmy, że ten film zresztą jest w języku angielskim.
Pokazany został już na festiwalu w Wenecji.
Dokładnie i to on w jakimś stopniu kształtuje opinię świata na ten temat. Być może właśnie to, co powiedział pan premier, że jest to przygotowanie do demontażu muru, a jak się to może skończyć, to państwo widzicie, co się dzieje na Lampedusie i tam nie ma żadnych murów, przyjeżdżają łodzie, po prostu pełne mieszkańców Afryki, wychodzą oni na ląd, łodzie zawracają z powrotem po następną grupę. Naprawdę dramat dla Europy, jeżeli będziemy w taki sposób postępować. I dziwię się naszej opozycji, że po prostu cele swoje partykularne, związane z tym, żeby nas za wszelką cenę uzyskać zwycięstwo w wyborach, są w stanie poświęcić ojczyznę.
Pani poseł, myśli pani, że właśnie ta dyskusja o murze na granicy polsko-białoruskiej, o imigrantach, o tym, co się dzieje na włoskiej Lampedusie, zmobilizuje Polaków do wzięcia udziału w referendum 15 października?
My uważamy, że to referendum jest niezwykle ważne, bo między innymi pytanie, czy jesteśmy za tym, żeby przyjmować tych imigrantów, którzy w sposób nielegalny dostają się do Polski, to jest niezwykle ważne pytanie, dlatego że opozycja niestety nie daje jasnego stanowiska, że będzie przeciwna napływowi ich do Polski, bo słyszeliśmy nie tak dawno wypowiedzi chociażby nawet jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, wcześniej wypowiedzi wielu europosłów Platformy Obywatelskiej, też te różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce przy obronie tej wschodniej granicy, to jak gdyby upoważnia nas do takiego myślenia, że gdyby, nie daj Boże, opozycja wygrała wybory, to tutaj nastąpi pełna kapitulacja, czyli przyjęcie takiej liczby imigrantów, jaką Unia Europejska sobie zażyczy, czyli stworzenia tak naprawdę piekła w naszym kraju, kraju pięknym, wolnym, bezpiecznym, gdzie chciano by po prostu spowodować takie sytuacje, takie sceny, jak się dzieją w Szwecji czy w innych krajach Unii Europejskiej, że kobiety nie mogą wychodzić same, czy dziewczynki przed dom, bo tam im grozi niebezpieczeństwo. Więc miejmy nadzieję, że nastąpi jakieś orzeźwienie.
Pani poseł, tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł PiS i była wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o głos 15 października. Lista PiS, miejsce numer 2.